Pozdrowienia i gratulacje organizatorom. Od mojej macierzystej uczelni, od Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kiedy wczoraj powiedziałem, że jadę do Białego Dunajca, mówiąc, że gmina Biały Dunajec sobie zafundowała konferencję z senatorem i z 6 uczonymi, to moi koledzy i koleżanki dziwili się, co to za gmina. No więc gratuluję Państwu.
Druga sprawa jest w tej chwili godzina 16:20, to zgodnie z programem kończy swoje wystąpienie pan profesor Czesław Robotycki. Wobec tego ja krótko, zwięźle. Dobrze pan tutaj zapowiadający powiedział, że chodzi o zrozumienie. Żeby coś przetłumaczyć z języka na język, to najpierw trzeba zrozumieć to, co się chce przetłumaczyć. Trzej wielcy tłumacze Biblii z języka hebrajskiego na grecki, z greckiego na łacinę i potem na język polski ksiądz Jakub Wujek w XVI wieku. Pierwsze tłumaczenie na język grecki dokonało się jeszcze przed narodzeniem Chrystusa. W wyniku tego tłumaczenia powstała Septuaginta, czyli przekład dokonany przez 72 mężów uczonych, którzy mieli ponoć przybyć z Jerozolimy do Aleksandrii w Egipcie i w ciągu 72 dni mieli obowiązek przetłumaczyć i przetłumaczyli 5 ksiąg Mojżesza, czyli pierwszych 5 ksiąg Starego Testamentu. Dlaczego akurat to było konieczne? Od wieku V przed narodzeniem Chrystusa Aleksandria w Egipcie dzisiejszym stawała się coraz to bardziej potężnym centrum kulturowym i naukowym. Znaleźli się tam oczywiście Izraelici, którzy z biegiem czasu stracili pamięć o swoim języku i powszechnie mówiło się w języku greckim. Ponieważ było ich coraz to więcej, w okolicy pierwszego wieku, przed pierwszego wieku naszej ery chrześcijańskiej, jeszcze potem trochę później, Aleksandria liczyła sobie nie mniej, nie więcej 1 000 000 mieszkańców. Szczyciła się sławną biblioteką, w której było około 750 tysięcy kodeksów napisanych. Proszę Państwa, to zostało spalone potem prawdopodobnie przez Arabów, ale to nieważne. Otóż i wtedy ci Żydzi aleksandryjscy poprosili uczonych 72 z Jerozolimy, by przybyli do Aleksandrii i przełożyli im Pismo Święte na język już grecki, bo niestety po hebrajsku, po hebrajsku już niestety nie rozumieli. Fakt. Z Jerozolimy. Co to znaczy? Mają przyjść do nas ludzie, którzy żyją w ojczyźnie, w krainie, w kulturze, w której powstało Pismo Święte i dlatego oni to Pismo Święte dobrze rozumieją. Nie tak dawno zmarł wybitny polski poeta, literat polski Roman Brandstetter. Jego wspaniała książka pod tytułem Jezus z Nazaretu. Nawrócony na chrześcijaństwo, na katolicyzm Żyd. On przedstawił radzę, jeżeli Państwo by się spotkali kiedyś z tą książeczką, przeczytać sobie. On rozumiał, proszę Państwa, świat hebrajski, świat Starego Testamentu i potrafił to w sposób literacki i piękny postać Jezusa Chrystusa, jego naukę, całe jego sytuację przedstawić. Aby i tu już mamy, sygnalizuje pierwsze ważne stwierdzenie. Przekład tekstu religijnego. Dobry przekład, wierny przekład może być udziałem, dziełem tylko człowieka religijnego. Tego, który w tej religii się wychował, który tą religią żył. Dlaczego? Później. Drugi przekład. Też konieczność. Święty Hieronim, przełom wieku IV i V, zmarł bodajże w roku 419. Papież Damazy szuka ludzi uczonych, którzy by byli w stanie przełożyć Pismo Święte z języka greckiego bądź hebrajskiego po części też na język łaciński. Bożym zaczyna już mówić po łacinie coraz częściej. Pierwsze wieki naszej ery chrześcijańskiej w Rzymie mówiło się po grecku. To Łacina, gdzieś tam byli Żydzi, byli sławni pisarze łacińscy, ale powszechnie mówiło się po grecku. Potem, powoli, z biegiem czasu, język łaciński się rozwija, dochodzi do znaczenia, no i znowuż pewna konieczność. Trzeba dać Rzymianom, czy inaczej Kościołowi Zachodniemu, tekst Biblii, tekst Pisma Świętego. Znalazł papież Damazy, świętego Hieronima, i ten zabrał się do pracy i tak powstała, proszę Państwa, łacińska wersja Pisma Świętego, to zwana od łacińskiego słowa vulgus, czyli lud, tak zwana ludowa, powiedzielibyśmy popularna, dostępna dla wszystkich. Konieczność duszpasterska, konieczność. I wreszcie trzeci przekład, który chcę wspomnieć, wybitnego jezuitę z XVI wieku, ojca księdza Jakuba Wujka. Cóż, dlaczego akurat wtedy powstaje przekład Biblii na język polski? Otóż wcześniej przełożył Biblię na język niemiecki Marcin Luther. Jesteśmy w wieku XVI, po soborze trydenckim, po wielkiej odnowie trydenckiej kościoła katolickiego, no i protestanci zmusili po części katolików do tego, by katolicy zajęli się bardziej Pismem Świętym, bo wcześniejszym był Luter, proszę Państwa. Na zamku Wartburg tłumaczy Pismo Święte na język niemiecki. I wtedy w Krakowie, po długich już w swojej starości prawie, że ojciec jezuita Jakub Wujek wreszcie mógł, dokładnie rozpocząć w 1589 roku, kiedy się znalazł w Krakowie po raz kolejny, rozpoczął pracę nad polskim przekładem Biblii, skończył ją po 8 latach. Też, proszę Państwa, konieczność z jednej strony odnowy Kościoła po Soborze Watykańskim, po Soborze Trydenckim, z drugiej strony, aby jednak naśladować trochę tych heretyckich luteran, bo rzecz sama w sobie dobra, no i tak oto się stało. Jakub Wujek, jezuita, pierwsze pokolenia, kolejne pokolenia jezuitów, człowiek Kościoła i znowuż mamy tutaj w tych trzech punktach, proszę Państwa, tych trzech ludzi. Te trzy przekłady powstą dziełem ludzi wybitnie zaangażowanych religijnie w sprawy Kościoła. I dlatego ich przekłady, śmiem stwierdzić, są przekładami wiernymi, o tyle o ile, ale w dużej mierze, i bo oni przetłumaczyli to jako tekst swój. I tutaj dochodzę do takiej pierwszej, bardzo dosyć ważnej zasady wyjaśnienia czy zrozumienia czegoś, proszę Państwa, co nazwijmy wartością. Otóż w XX wieku żył taki filozof, nazywał się Bergson, który gdzieś tam korzeniami swoimi sięgał Rawy Mazowieckiej, pochodzenia oczywiście izraelskiego. I ten zastanawiał się, jednym z głównych problemów, które poruszał, to miał problem Boga, problem religii i kto może się wypowiadać wartościowo w sprawach religii. I odpowiadał od razu bardzo prosto. O sprawach religijnych wartościowo wypowiada się człowiek religijny. I jeśli człowiek religijny wypowiada się na temat swojej religii, to znaczy, że tych wypowiedzi nie można zlekceważyć. On mówi względnie prawdziwie o tym, czym rzeczywiście jest religia. Wydawać by się nam mogło trochę szokujące, zastanawiające, bo my byśmy pewnie woleli, że jeśli ktoś, kto jest niechętny religii, mówi coś pozytywnego na temat religii, no to wtedy prawdopodobnie temu bym chętniej uwierzył, niż komuś, kto jest religijny, bo on przemawia, jak się to mówi po łacinie, pro domu sua. Otóż Bergson tłumaczy to w jaki sposób. Powiada, świat religijny, proszę Państwa, świat religii, być religijnym, to znaczy znaleźć się w określonym świecie wartości. Nie tyle przedmiotów jakichś, ale w określonym świecie wartości. A świat wartości, na czym polega wartość? Najlepiej poznaje się wtedy, kiedy się tejże wartości doświadcza. Powiedzmy tak, wprowadźmy głuchego na najbardziej na najwyższym poziomie koncert do filharmonii gdziekolwiek. Wprowadźmy głuchego od urodzenia, który nigdy nie słyszał muzyki. Wprowadźmy ślepego od urodzenia do muzeum. Ten człowiek niczego, proszę Państwa, nie pojmie, nie zrozumie, bo on co? Nigdy nie miał doświadczenia, nie przeżył wartości muzyki, nie przeżył wartości dzieła plastycznego, wartości malarstwa i w ogóle. Człowiek religijny, być człowiekiem religijnym, powie nam Bergson w XX wieku, proszę Państwa, to znaczy znaleźć się w określonym świecie wartości i tę wartość przeżyć, czyli tej wartości doświadczyć i z tą wartością się zjednoczyć. Przekład Biblii dokonywany może być przez filologa, może być i, ale jeśli ten filolog nie będzie znał tego, czym faktycznie ten tekst święty jest, wówczas ten przekład może być obiektywny, może być jakiś, ale będzie to przekład zimny, nieożywiony, ja przynajmniej tak myślę. Druga sprawa. Zrozumieć Biblię, proszę Państwa, to nie jest wcale taka prosta sprawa. I dlatego, jeśli czasem mi się zdarzy słyszeć, czy też z duchownymi rozmawiać, jak mówią, że a przeczytaj sobie jako pokutę Pismo Święte, kawałek. Przyznam się, że ja jestem wrogiem czegoś takiego. Nie dlatego, jakobym Pisma Świętego nie lubił, ale z innych racji. Otóż zaraz powiem. Cofniemy się teraz trochę myślą do wieku XIII. W roku 1274 umarł w Lyonie święty Bonaventura, to taki franciszkanin, kardynałem, potem pozostał wybitny uczony i ten kiedyś zapytano go tak, Bonaventuro, jesteś uczonym człowiekiem, powiedz nam, w jaki sposób, jakie są sposoby poznania Boga. On odpowiada tak, są ewentualnie trzy możliwe drogi, trzy księgi, w których można coś wyczytać na temat Boga. Świat, zgodnie z tym, co święty Paweł Apostoł napisał w liście do Rzymian, Pismo Święte, no i jeszcze ewentualnie dusza ludzka. A która z nich jest najdoskonalszą? I o dziwo, święty Bonaventura powie, na pewno nie Pismo Święte. Bo Pismo Święte jest księgą bardzo trudną do zrozumienia. Dlaczego? Po pierwsze, powie ten, proszę Państwa, średniowiecze, dawne czasy. Po pierwsze, powstało ono bardzo, a bardzo dawno temu. 2000 lat temu, 1900 lat temu umarł święty Jan Apostoł gdzieś tam w tych okolicach i wtedy powstała ostatnia księga Nowego Testamentu Apokalipsa, a Stary Testament gdzieś tam jeszcze 1000 lat by trzeba dołożyć, a więc 2900 lat, gdzieś to się kształtują te księgi Pisma Świętego, powstał ojciec profesor wie lepiej niż ja. Kiedy to wszystko powstawało? Druga sprawa. Powstawało w zupełnie odmiennych kulturach. Kultura grecka, kiedy tłumaczono w Aleksandrii, i kultura hebrajska, proszę Państwa. Zupełnie inny świat, inna kultura, inna cywilizacja, w związku z tym inna mentalność. I ten XIII-wieczny uczony scholastyk powie, że co? Jeśli chcecie zrozumieć Pismo Święte, to jeżeli byście chcieli zrozumieć Pismo Święte, to nauczcie się najpierw czego? Poznajcie dokładnie starotestamentalną kulturę. Poznajcie coś takiego, jak żył taki starotestamentalny Żyd w Jerozolimie. Co on robił na co dzień. Jak ten starotestamentalny Izraelita myślał. No wspaniale. Druga sprawa. Spróbujcie teraz, powie w XIII wieku, a co dopiero w XXI wieku. Spróbujcie teraz to dawne, dawne myślenie biblijne przenieść do dzisiejszych kategorii myślenia, do dzisiejszej kultury. Jakby to dzisiaj wszystko wyrazić? I powiada, jeśli tego się nie uczyni, to naprawdę tego nikt nie, to nie zrozumiemy faktycznie Pisma Świętego. Zrozumieć Biblię jest czymś niezmiernie bardzo trudnym. Miałem kiedyś taki trochę zabawny i przykry i dowcipny przypadek, kiedy chciałem powiedzieć moim studentom w Krakowie, że pewne rzeczy to jest w ogóle strata czasu, że to jest bezskuteczne zabiegi są, to nie ma sensu, dajmy z tym spokój. To jest tak, powiedziałem wtedy, jakby capa doić w przetak. I co się stało, proszę Państwa? Młodzi studenci, nikt się nie uśmiechnął na to. Pytam potem, no co to jest cap, to wiecie. Co znaczy doić, to chyba też byście wiedzieli. Ale co to jest przetak, to jest problem. Otóż nie tak dawno, jeszcze 50 lat temu, proszę Państwa, coś tam ktoś to rozumiał, to słowo, dzisiaj już tego się nie rozumie. Zmiana kulturowa poszła tak daleko, że dla nas dzisiaj świat Biblii, proszę Państwa, jest światem, jakim jest światem zupełnie, zupełnie odległym i dlatego też Pismo Święte, no zrozumieć Pismo Święte, no jest rzeczą bardzo ciężką i bardzo trudną. I ostatnia uwaga, żeby pan profesor rozpoczął za 10 minut, nie, przepraszam, za 5 minut, a przepraszam, jeszcze ojciec doktor jest, dobrze. Otóż o co chodzi, co my mamy zrozumieć w Piśmie Świętym? To, co się nazywa, szanowni państwo, sensem biblijnym. Sens, który jest ukryty w czym? Który jest ukryty, który zawiera się w wyrazach. Mówi się o tak zwanym wyrazowym sensie biblijnym. Jest to ni mniej, ni więcej. Sens, który Bóg wyraził bezpośrednio za pomocą słów pisarza natchnionego. Proszę zauważyć, Pismo Święte jest zetknięciem, zawiera się stała, niezmienna myśl Boga, wyrażona w czym? W słowach, które ulegają zmianom, w słowach, które skądinąd mogą mieć jeszcze jakieś, mają również i znaczenie potoczne. I w związku z tym, pierwsza trudność i pierwsze zadanie. Odkrycie w Piśmie Świętym tego, co naprawdę Bóg chciał i faktycznie ludziom objawił. Od tego są egzegeci, od tego są teologowie, bibliści. Natomiast druga warstwa, proszę Państwa, upraszczając całkowicie, biblijna, to jest ta warstwa kulturowa, warstwa zmienna. Ileż nieporozumień w historii Kościoła było z tego powodu, że tych dwóch warstw, proszę Państwa, nie odróżniano. I mówiło się o tym, że to, co jest w Piśmie Świętym, wszystko od Pana Boga pochodzi. I nie można, proszę Państwa, większej bzdury, większego głupstwa powiedzieć. Słońce wschodzi i zachodzi. Jak to? Wcale nie jest tak, a były czasy, kiedy w ten sposób. I dlatego od egzegetów, proszę Państwa, od teologów, biblistów oczekujemy czego? Oczekuje się nieustannie faktycznie ustalenia, co rzeczywiście zostało, co rzeczywiście w tych słowach, przy pomocy tych słów Pan Bóg chciał objawić. A ponieważ, proszę Państwa, jeszcze dalsza sprawa i trudniejsza, ponieważ Bóg mówi przez tego człowieka natchnionego autora o rzeczach jakich? O rzeczach niewidzialnych, bo sam jest po pierwsze niewidzialnym. Mówić o rzeczach niewidzialnych, posługując się językiem, który powstał na podstawie doświadczenia świata, a więc na podstawie rzeczywistości widzialnej, trzeba znaleźć jakąś formę literackiego wyrazu, pewien sposób, będzie to przenośnia, będą to przeróżne alegorie, bardzo bogata sprawa, a poza tym różne sposoby wyrażenia myśli, różne rodzaje literackie. To w ogóle wiedza biblijna, proszę Państwa, to jest, ośmielam się powiedzieć, nie deprecjonując ani teologii, ani filozofii, ani filologii, ośmielam się powiedzieć, to jest szczyt wszelkiej wiedzy, to jest coś niezmiernie trudnego, bo splot i ku historii kultury, i historii cywilizacji, i filologii, proszę Państwa, i potem tego, tych prób, i tego niewidzialnego Pana Boga, który jakoś jest wyrażany, bo innego wyjścia nie ma, przy pomocy czego? Przy pomocy tych naszych słów, które skądinąd powstają na podstawie doświadczenia widzialnego świata. Wrażenie o jedno, wrażenie, proszę Państwa, z mojego wystąpienia, jedno. Zrozumieć Biblię jest czymś niezmiernie trudnym. I dlatego, jeśli ją chcę zrozumieć, to szukam fachowca, który na tych rzeczach się zna. A po drugie, ponieważ można źle zrozumieć, tutaj widzę, Szanowni Państwo, potrzebę, wręcz konieczność czego? Tego, co czasem bywa tak kwestionowane, tak dyskutowane, mianowicie Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, no i ten wielki przywilej nieomylności papieskiej. Dziękuję bardzo.